Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz, wielbiciele moi, moi rozproszeni, dar mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. Nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
odpuść grzechy swojego ludu. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, Panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, zacznijmy tą kolejną naukę rekolekcyjną od przypomnienia kilku rzeczy z poprzednich dwóch dni, które chciałbym, żebyśmy mieli jakoś szczególnie w pamięci, słuchając dzisiaj tej nauki, a także ją głosząc. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć to, co mówiłem w niedzielnej homilii, o tym, że wiara, akt wiary zmienia w zasadniczy sposób postrzeganie świata przez człowieka. Zmienia w ten sposób, że go jakoś poszerza. Pozwala mu spojrzeć na rzeczywistość z dużo szerszej perspektywy niż swój osobisty los. Pozwala spojrzeć z perspektywy wyższej, szerszej właśnie niż pewne dostrzeganie pewnych doczesnych zjawisk, procesów i tak dalej, i tak dalej. Wiara pozwala człowiekowi wznieść się na poziom może nie boski, ale pozwala spojrzeć człowiekowi na świat bożymi oczami, jak to się mówi. Ale nie tylko spojrzeć, nie tylko postrzegać świat inaczej, ale w związku z tym także inaczej w nim działać. Przyjąć jakąś inną postawę, która jest normalnie zawsze skutkiem naszego postrzegania. Wiara daje nam wolność, przede wszystkim to niebywałe poczucie wolności właśnie od tego wszystkiego, co patrząc tylko z perspektywy właśnie doczesnej, wydaje się nas jakoś ostatecznie ograniczać, determinować, określać. A zarazem wiara tworzy też to, co powiedziałem, pewien etos, czyli określa jakiś zespół szczególnych priorytetów w naszym życiu. Nazwijmy to systemem wartości. Chociaż słowo system może niekoniecznie jest tu najlepsze. Ale określa to, co uważamy w życiu za najważniejsze i w związku z tym, z tych priorytetów, z tych najważniejszych rzeczy wynikają też pewne reguły zachowania, reguły postępowania, pewien styl życia. Po drugie, ważne jest to, żeby pamiętać, że ta wiara potrzebna jest właśnie w takim świecie, w jakim żyjemy. To znaczy nie w idealnym,
ale w świecie pełnym braków, w świecie, który ma swoje blaski, ale także ma swoje cienie, że właśnie do takiego świata przychodzi Pan Bóg do nas w Jezusie Chrystusie, bo taki świat potrzebuje z jednej strony interwencji Pana Boga, szczególnej, wyjątkowej, niepowtarzalnej, a z drugiej strony taki świat właśnie potrzebuje odpowiedzi człowieka na to Boże działanie, na tą interwencję w postaci aktu wiary. Wczoraj natomiast mówiłem o tym, jak ważne jest to, żebyśmy my jako chrześcijanie odzyskali, naprawdę odzyskali tę świadomość tego, jak wielki skarb jest nam powierzony. To, że wierzymy w Boga, który stał się człowiekiem, to, że wierzymy w to, co nazywa się wcieleniem, to, że wierzymy w to, że w ten sposób Pan Bóg przyniósł nam jakąś cenną wiadomość, objawił nam jakąś prawdę, że to jest naprawdę coś niebywałego, coś cennego, czym powinniśmy chcieć dzielić się z bliźnimi, z taką świadomością, że mamy dla nich, dla każdego z nich, dla każdej z nich naprawdę ważny przekaz, który okazał się ważny dla mnie i wierzę w to, że jest on równie cenny dla każdego innego człowieka. Nie jesteśmy jako chrześcijanie wyznawcami jakiejś interesującej doktryny filozoficznej, jednej spośród wielu. Nie. Mamy, wierzymy w to, słowa życia. I w związku z tym kolejna, ostatnia rzecz z takich przypomnień to to, że wiara w Chrystusa, wiara w Jego objawienie się Boga w Bożym Narodzeniu czyni nas bardziej ludzkimi, wzmacnia jakoś potencjał naszego człowieczeństwa. I jest to coś niesamowitego, dlatego że w perspektywie takiej naturalnej religijności człowieka, która także objawia się w wielu religiach świata, jest lęk przed Panem Bogiem, jest lęk przed spotkaniem z Bogiem, jakieś przeczucie, że stykając się z tym, co się nazywa transcendencją, jakoś ta rzeczywistość doczesna musi zniknąć, musi się rozpaść, bo jest to jak zetknięcie się przeciwieństw. Zawsze w Piśmie Świętym Starego Testamentu też to mamy, że objawienie się Boga wzbudzało lęk. A tymczasem we wcieleniu mamy właśnie tę niesamowitą nowinę, że Pan Bóg nie tylko się człowiekowi objawił, ale stał się człowiekiem. Złączył w jednej osobie przeciwieństwa, można powiedzieć. A jednak nie doszło do żadnego końca świata, do żadnej katastrofy człowieczeństwa, ale wręcz przeciwnie. W ten sposób trzeba pamiętać, że Boże Narodzenie było nie tylko ludzkim narodzeniem Zbawiciela, Mesjasza, Syna Bożego, ale było ludzkim narodzeniem człowieka jako takiego. Było odrodzeniem ludzkiej natury. To, co powiedział święty Augustyn, że jest to dla nas wiara we wcielenie, w Boże Narodzenie, jest tak naprawdę podróżą z krainy niepodobieństwa. To znaczy z tych wszystkich manowców, z tych wszystkich mrocznych krain, dokąd rozproszył nas grzech jako ludzi, podczas gdy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Boże Narodzenie, wcielenie przywraca nam ten obraz poprzez wiarę. Możemy go przyjąć poprzez wiarę. No dobrze, ale moi drodzy, z przyjęcia tej prawdy, jaką przynosi nam Jezus Chrystus, jaką przynosi nam Bóg we wcieleniu, co wynika? Jakie są praktyczne konsekwencje? Nad tym chciałbym się dzisiaj zastanowić. Jednym słowem odpowiedzieć na pytanie, co z prawdy o człowieku objawionej w Chrystusie, w Bożym Narodzeniu, wynika dla praktyki naszego chrześcijańskiego życia. Jaki wiara w Boże Narodzenie tworzy stosunek do świata? Jak określa sens naszego zaangażowania w świat? I czy w ogóle takie zaangażowanie ma jakikolwiek sens? Tak jak mówiłem w homilii niedzielnej też, jednym z objawów tej słabości ludzkiego ducha jest utrata wiary w sens jakiegokolwiek zaangażowania. Jest zamknięcie się w swoim prywatnym świecie. Moi drodzy, jeżeli wierzymy, że rzeczywiście Jezus Chrystus ponawia jakby stworzenie człowieka, albo odnawia je, można powiedzieć, odnawia ludzką naturę, to czyni nas w ten sposób dziećmi Bożymi. Sam uczy nas modlitwy, w której każe nam zwracać się do Boga, Ojcze nasz. Ukazuje nam więc w Bożym Narodzeniu Zbawiciel, Mesjasz, że jesteśmy złączeni z Bogiem jakąś tajemniczą relacją pokrewieństwa. I jest to naprawdę wielkie objawienie. To nie jest wcale oczywiste, że można na Boga patrzeć, można o Bogu myśleć jako o Ojcu. Jest to wręcz coś wyjątkowego. Nam mogło to spowszednieć przez modlitwę Ojcze Nasz, przez mówienie w ten sposób o Panu Bogu w Kościele, w taki familiarny często, ciepły, bliski sposób. Ale to wcale nie jest oczywiste. I dlatego można Pana Boga przyrównać do tego Ojca z dzisiejszej Ewangelii, który zwraca się do swoich synów. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Z tej relacji pokrewieństwa, z tej relacji ojcostwa wobec Boga wynika właśnie to powołanie do pracy w winnicy. Co to znaczy, moi drodzy? To znaczy przede wszystkim, że życie chrześcijanina, życie wiary, to jest życie, które powinno być wypełnione trudem, wysiłkiem wynikającym z tej wiary. Pan Jezus nie przychodzi, Pan Bóg nie przychodzi do nas, nie mówi nam: kocham Cię tak czy owak, chociaż to prawda, że nas kocha niezależnie od wszystkiego. Rób co chcesz, nic z tego nie wynika. Właśnie nie. Pan Bóg przychodzi i zaprasza nas do pracy, zaprasza nas do jakiegoś wysiłku. To po pierwsze. A po drugie, to wezwanie idź i pracuj w mojej winnicy jest, uświadamia nam, że jest to winnica nie nasza. Nie nasza własność. Pracujemy w miejscu, którym co najwyżej możemy czuć się dzierżawcami. Ale na pewno nie możemy go sobie przywłaszczyć, zawłaszczyć, określić wszystkich zasad, sposobu działania i tak dalej, i tak dalej. Nie od nas to zależy. My jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami, dla których szczęściem jest móc tę pracę wykonywać. Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy zaczynał swój pontyfikat na tej lodżii błogosławieństw w Bazylice Świętego Piotra, z której pozdrawiał pierwszy raz wiernych, powiedział o sobie, że został powołany na papieża, wybrany na papieża on, skromny pracownik winnicy pańskiej. Z tą skromnością było może to trochę kokieteryjne, bo był kardynałem i to nie z ostatniego szeregu od wielu lat. Ale ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że te słowa powinniśmy zastosować do siebie każdy i każda z nas. Nie tylko papież, kardynał, biskup, ksiądz, zakonnik, zakonnica. Każdy chrześcijanin to jest jego tożsamość. Pracownik w winnicy pańskiej. I możemy zareagować na to wezwanie tak samo jak ci dwaj synowie. Te dwie reakcje są bardzo wymowne. Pierwszy mówi: idę, ale nie idzie. Moi drodzy, jaka to jest często dzisiaj, częsta postawa niestety także u chrześcijan. Taka wiara, takie chrześcijaństwo teoretyczne. Jesteśmy świetni w mówieniu o Panu Bogu, o religii, o wierze, ale nie chcemy tknąć palcem tego wysiłku, który wynika z tego. Jest jakieś takie oderwanie od siebie teorii i praktyki w naszym życiu. Nie tylko myślę w życiu chrześcijan, ale w ogóle dzisiaj człowiek jest bardzo elokwentny. Potrafi przeprowadzać niesamowite analizy życia społecznego, psychicznego, jakiegokolwiek. A często u tych mędrców, których w telewizji widzimy także, nie mam na myśli nikogo konkretnego absolutnie, ale można sobie wyobrazić, jak często w prywatnym życiu tych osób jest wiele bałaganu i nieporządku. I jest takie ryzyko, że właśnie będziemy takimi chrześcijanami w teorii. Ale jest także możliwość, żebyśmy się opamiętali. I to jest najważniejsze, moi drodzy, że niezależnie od tego, ile zdarzy nam się chwil buntu, upadków, nieposłuszeństwa, jakichś dziwnych zawirowań, żebyśmy potrafili się opamiętać i wziąć się naprawdę do roboty, jaką jest chrześcijańskie życie. Pan Jezus w kazaniu na górze zachęca nas do tego wysiłku. Mówi: skoro jesteście dziećmi Bożymi, skoro waszym Ojcem jest Bóg, to bądźcie doskonali tak samo jak Bóg. To jest wezwanie właśnie nie do takiej stagnacji, takiego uspokojenia, takiego kwietyzmu, ale do tego, żeby walczyć naprawdę o doskonałość mojego własnego życia. Na wzór samego Pana Boga. Jezus nam to mówi. Z kolei święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi, że życie chrześcijanina, życie wiary to jest życie według ducha, a nie według ciała. Co to znaczy? To właśnie znaczy, żeby przestać sobie folgować swoim instynktom, swoim żądzom, takim czy innym. Tej słabości, która często ciągnie ciało do takiego bezwładu, do takiej inercji. Każe nam żyć według ducha, mobilizować się, aspirować wyżej. W mszy świętej Bożego Narodzenia w dzień czytamy Ewangelię według świętego Jana. Słynny, piękny hymn o słowie. I w tym hymnie są takie słowa. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Moi drodzy, oświeca nie po to, żeby wiedział i nic z tym nie robił. Ale oświeca po to, aby wiedział, co ma robić. W rozmowie z Nikodemem Jezus mówi z kolei, w tej samej Ewangelii, w 3 rozdziale. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Z tego oświecenia wynikają, moi drodzy, wnioski moralne. Wykorzystuje ten obraz także znowu święty Paweł w liście do Rzymian, mówiąc: noc się posunęła, przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, żyjcie tą prawdą, która jest objawiona przez Chrystusa, którą poznaliście. I nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Moi drodzy, z tego wynika coś, co można by nazwać zobowiązującym charakterem prawdy. Prawda, czujemy, że jeżeli ją poznamy, to wzywa nas do czegoś, do konkretnego czynu, do konkretnego zachowania. Prawda to nie jest właśnie teoretyczne rozważanie, może być tak albo inaczej. Prawda jest wszechogarniająca. I człowiek, który odkryje prawdę, czuje, że musi coś z nią zrobić, musi na nią odpowiedzieć. Musi na nią odpowiedzieć. Ale gdzie w tym wszystkim jest w takim razie ludzka wolność? Ktoś spyta. Podobno wiara daje wolność, poczucie wolności. Ale skoro wiara w prawdę obliguje nas do czegoś, to gdzie tutaj wolność? Więc może jest jakaś wewnętrzna sprzeczność w innych słowach Jezusa, które brzmią tak. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc jednak Pan Jezus łączy prawdę z wolnością. Problem polega chyba na tym, jak my dzisiaj rozumiemy wolność. Niestety rozpleniło się dzisiaj strasznie takie, powiedziałbym, takie redukcjonistyczne, takie ograniczone, przyziemne rozumienie wolności na zasadzie, że jest to wolność wyboru po prostu. Coś strasznie banalnego. Że jest to wolność powiedzenia nie. Moi drodzy, ta wolność w negatywnym sensie nie prowadzi do niczego sensownego. Prowadzi do szamotaniny w życiu. Nie daje nam żadnego kierunku ani celu. Iluż to jest takich życiowych rozbitków, którzy całe życie hołdowali tej zasadzie. Ja zawsze mogę powiedzieć nie. Ja mam wolność wyboru. Ale szli takim zygzakiem w swoim życiu, że sami nie wiedzieli, gdzie idą, nie wiedzą, gdzie dojdą, nie wiedzą, gdzie są. Taka wolność negatywna, moi drodzy, to jest wolność, którą daje nam ktoś, kto chce nam powiedzieć, że nic go nie obchodzimy. Jesteś wolny, idź sobie, rób co chcesz. Mam w nosie, co będziesz robił. To nie jest żadna wolność, moi drodzy. To jest obojętność. To jest nieszczęście doświadczenia obojętności. Wolność, którą daje nam Pan Bóg, jest inna. To jest wolność, która płynie z miłości. Kiedy Pan Bóg wyzwala Izraelitów z Egiptu, z egipskiej niewoli, daje im 10 przykazań. Ktoś powie, że wpędza ich w nową niewolę. Nieprawda. Kiedy zaczynacie odmawiać 10 przykazań, nigdy nie zaczynajcie od pierwszego przekazania, ale od tego wstępu, który nam przypomina, że jest to droga wyjścia z niewoli. A przykazania są wskazówkami, które pomagają Izraelitom iść przez pustynię, przez wrogi, niebezpieczny świat, które są dla nich drogą szczęścia, osiągnięcia jakiegoś szczęścia, osiągnięcia dobra, uniknięcia zła w tym w świecie. To jest wolność, moi drodzy, ta pozytywna tak zwana, którą mają, nie wiem, ludzie, którzy mają jakiś szczególny fach, profesję, talent, zdolność i którzy poświęcili do jego rozwoju godziny, dni, lata swojego życia. Czy to znaczy, że są zniewoleni przez ten talent, przez tę profesjonalną umiejętność? Nie. Oni są właśnie wolni. To znaczy, potrafią w sposób sprawny, szybki, przyjemny wykonać to, co odkryli jako wielkie dobro w swoim życiu. I którym to dobrem w ten sposób łatwy, lekki, przyjemny chcą dzielić się z bliźnimi. To jest prawdziwa wolność. Do czynienia czegoś dobrego. Umiejętność czynienia czegoś dobrego i czerpanie szczęścia z tego. powinniśmy ten obraz, być może nie każdy z nas ma właśnie w swoim życiu taki talent, ale mamy jeden, każdy z nas, chrześcijanin, ma taki talent na pewno, który obejmuje całe jego życie, a jest nim Ewangelia i umiejętność życia Ewangelią właśnie w sposób lekki, łatwy, przyjemny, co jest źródłem szczęścia. To jest prawdziwa wolność. Pan Jezus często wzywa w Ewangelii do nawrócenia, zwłaszcza na początku. Nie mówi właśnie, róbcie co chcecie, ale mówi, nawracajcie się. Po grecku w tekście oryginalnym jest użyte słowo metanoeite. To znaczy, zmieniajcie swój umysł. I to jest bardzo ważne, moi drodzy, żebyśmy zrozumieli, czym jest nawrócenie. My często zaczynamy budować ten dom nowego życia od dachu, próbując siłą własnej dobrej woli zachować wszystkie przykazania. Próbując właśnie w taki nerwowy sposób nie przekroczyć żadnego zakazu, realizować każdy nakaz. Ale takie postępowanie, w którym nie ma fundamentu, nie wyda żadnego owocu trwałego. Żeby uporządkować swoje działanie, najpierw trzeba uporządkować swój umysł, bo stamtąd płyną nasze czyny. Są oczywiście ideologowie, którzy próbują nam umysły porządkować, ale to nie o to chodzi tutaj. Chodzi o to, aby rozpoznać źródło prawdziwego dobra w Panu Bogu i zobaczyć, samemu uznać i własną wolą pójść za tym dobrem i zrobić wszystko, żeby umieć je dostrzegać, rozpoznawać i realizować. Ale właśnie najpierw spostrzegać, a to jest kwestia umysłu. Jaki jest cel tego uporządkowania? Moi drodzy, coś najbardziej banalnego, być może w chrześcijańskim przekazie, albo nie banalnego, a zbanalizowanego dzisiaj, to jest miłość. Miłość, która nie jest oczywiście żadnym uczuciem, porywem serca, chwilowym zadurzeniem, euforią chwilową, ale jest trwałą postawą umysłu, serca, na wzór Pana Boga, który wykazuje się tą trwałością miłości wobec nas. Gdyby nie Jego miłość, gdyby nie Jego silne postanowienie i Jego przeprowadzenie tego postanowienia, nie byłoby Bożego Narodzenia, nie byłoby wcielenia tego najwyższego aktu miłości, jakim jest zjednoczenie Jego boskiej natury z naszą ludzką, słabą, upadłą, potrzebującą zbawienia. Tak jak mówiłem też w niedzielę, ten świat można albo potępić, albo zbawić. I ktoś, kto nie ma miłości, potępiłby ten świat. Ale Pan Bóg ma tę miłość, która nie zależy od chwilowego nastawienia. Jak mi ludzie dobrze zrobią, to ja im dobrze zrobię. Nie, Pan Bóg kocha ten świat właśnie takim, jakim on jest. I widzi, że ten świat potrzebuje ratunku i pomocy i z miłości do niego przychodzi. I z miłości, moi drodzy, wynikają już dla nas ludzi później bardzo konkretne normy, sposoby zachowania, które jednak realizujemy w sposób, jeśli mamy miłość, zupełnie bezwiedny. Święty Paweł mówi o tym w ten sposób. Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Moi drodzy, jakie to są uwalniające słowa. Nie być nikomu, żadnemu człowiekowi nic dłużnym. My ciągle czujemy się wobec kogoś zadłużeni, chodzimy z poczuciem winy. A wystarczy mieć miłość do drugiego człowieka, życzliwość taką fundamentalną. I wtedy czujemy, że nic mu nie jesteśmy więcej dłużni. Kto bowiem bliźniego miłuje, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. I żeby wrócić do tego tematu wolności, święty Jakub Apostoł w swoim liście właśnie taką miłość, tę trwałą dyspozycję, trwałe nastawienie rozumu, postrzeganie świata przez Boży pryzmat nazywa prawem wolności. Mówi tak: mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia, to znaczy nie postępował według miłości do tego, co słabe, niskie, potrzebujące pomocy. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Wystarczy nam miłość i wtedy, tak jak powiedział święty Augustyn, róbmy co chcemy, na pewno nie zrobimy nic złego. Moi drodzy, z tego powołania chrześcijańskiego i z tej normy życia wynika jeszcze wiele innych, bardzo praktycznych konsekwencji. Przede wszystkim wynika, już tak skrótowo mówiąc, wynika od takiej aktywnej strony, byśmy powiedzieli, pozytywne nastawienie do świata. Właśnie nie potępianie go, ale wychodzenie do niego. Niesienie tego skarbu w glinianych naczyniach, jakimi jesteśmy, ale niesienie go z ufnością, że jest to naprawdę wielki skarb. Troska o świat, o drugiego człowieka, to jest konsekwencja także Bożego Narodzenia. To królewskie powołanie człowieka, chrześcijanina. A zadaniem króla jest wielkodusznie troszczyć się o słabszych, o poniżonych, ochraniać tych i to, o co nikt nigdzie się nie troszczy. To jest także ta postawa misyjna, można powiedzieć. Właśnie to wychodzenie do ludzi z dobrą nowiną, ale z szacunkiem do nich, nie z pozycji wyższości, ale z szacunkiem dla ich ludzkiej godności, ich ludzkich osiągnięć. Także wychodzenie misyjne, które nie burzy tego, do kogo idzie, ale współpracuje z nim i na tej bazie buduje coś nowego. Świat Ewangelii, świat bardziej chrześcijański. Można też powiedzieć, że z wiary w Boże Narodzenie, skierowania się tym przykazaniem miłości wynika postawa także, można powiedzieć, wobec zła, które nieuchronnie spotykamy w świecie. Pan Jezus mówi: nadstaw drugi policzek, daj płaszcz, idź dodatkowy ileś tam kroków. To nie jest wyraz typowej instynktownej reakcji na agresję i zło, jakie często mamy. Jedna to jest odpowiedzieć agresją, a druga to jest uciec. Ktoś powie: Pan Jezus każe uciec, zdezerterować przed złem. Nie. Te postawy, reakcje wobec zła, które Pan Jezus nam proponuje, wynikają z miłości do agresora, aby zmienić jego sposób myślenia, aby zmienić jego perspektywę, wstrząsnąć nim, zrozumieć, jaką głupotę robi. Moi drodzy, w ten sposób chrześcijanie mają być tym, o czym mówi starochrześcijańskie pismo apologetyczne, list do Diogeneta. Duszą w ciele świata. Jak mówi pięknie autor tego listu, chrześcijanie pozornie żyją tak jak wszyscy inni ludzie, niczym się z zewnątrz nie różnią. Ale ich sposób życia różni się jednak bardzo, bo jest cały napełniony świadomością większego powołania, większego celu, większego daru, jakim jest życie wieczne i zbawienie. Nie są zamknięci w swojej małoduszności, w swojej doczesności. A z drugiej strony także to chrześcijańskie powołanie każe nam czerpać to, co jest dobre ze świata, odnajdywać w nim pierwiastki z dobra, pierwiastki łaski i przynosić je do Kościoła też, do wspólnoty wierzących. Moi drodzy, gdybyśmy chcieli popatrzeć jeszcze na takie bardziej konkretne wskazówki, jak żyć tym powołaniem chrześcijanina, to bardzo was wszystkich odsyłam do kazania na górze, do tych trzech rozdziałów Ewangelii świętego Mateusza, 5, 6 i 7, a zwłaszcza do 8 błogosławieństw. To jest serce tego kazania na górze. Czytajmy je często, wracajmy do tych słów Pisma Świętego. Szukajmy także dobrych komentarzy do tego tekstu. Starajmy się zrozumieć, co tam jest napisane i tym żyć. Zwłaszcza 8 błogosławieństwami, które są tymi ścieżkami osiągnięcia dobra, osiągnięcia szczęścia. Część z nich pokazuje nam, jak usunąć zło, przeszkodę na drodze Bożej łaski w naszym życiu. Jak usunąć to, co ubóstwiamy, co wstawiamy często w miejsce Pana Boga, a co nas czyni nieszczęśliwymi. Część z tych błogosławieństw z kolei mówi nam, jak Pana Boga naśladować, jak dorastać do tej doskonałości, do której wzywa nas Chrystus. Jak przyjmować to dobro od Pana Boga i dzielić się nim z bliźnimi. A na koniec, moi drodzy, tego kazania na górze jest tak zwana złota reguła postępowania. Wszystko więc, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega całe prawo i prorocy. Nie pomylmy tego z popularnym porzekadłem nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. To ostatnie jest właśnie formułą obojętności. Formułą rozdzielenia, oddalenia. Nie obchodzisz mnie. To pierwsze, złota reguła skazania na górze, jest formułą budowania wspólnoty, budowania dobra i dzielenia się nim. Pamiętajmy, w tym wypełniamy całe prawo i proroków. Amen.